Książki pod lupą.
O opowiadaniach Klimko-Dobrzanieckiego rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
W dzisiejszej audycji porozmawiamy o kolejnej już książce Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, które prezentujemy na naszych łamach. Tym razem chodzi o najnowszy jego zbiór opowiadań Gender, domowy i inne historie. No i ja powiem tak, omawiamy właściwie każdą książkę Klimko-Dobrzanieckiego i zawsze robimy to we dwoje. I to ze zbiorami opowiadań jest taka sprawa, że rzadko kiedy właściwie ja czytałem jakikolwiek zbiór opowiadań, gdzie wszystkie były równe. I tutaj z Genderem domowym właściwie ma się tak samo ta sprawa. To tak, jest kilka historii fajnych. Na przykład pierwsze opowiadanie mi się podobało, ale ostatnie już według mnie jest totalnie niepotrzebne. Są takie właściwie historyjki, trochę niektóre z przymrużeniem oka, inne trochę bardziej poważne, ale no nie powiem, żebym o tej książce jakoś specjalnie pamiętał ją za jakiś czas.
Ja właśnie o tej książce mam dosyć dużo do powiedzenia. Mało tego, nawet miałam taką myśl, żeby napisać recenzję pisaną, z tego względu, że pierwszy raz jestem Hubertem Klimko-Dobrzanieckim chyba aż tak rozczarowana. Z tego względu, że tak jak powiedziałeś, są opowiadania lepsze i gorsze i to jest zazwyczaj normalna sprawa u każdego autora. I zazwyczaj jest tak, że pierwsze jest mocne z wiadomych względów, żeby zachęcić czytelnika, a następnie najczęściej opowiadanie tytułowe jest jakieś znamienne dla danego tomu. I tu się dzieje dokładnie to samo. Mamy taką konstrukcję, resztę opowiadam w sumie, tak jak powiedziałeś, można było z niego wyrzucić. Ale co mnie zasmuca, że kiedyś u Klimka, to co mnie poruszało w jego twórczości i to co spowodowało, że się w nim zakochałam, a potem byłam jego wierną fanką, to było to, że on opisywał rzeczy straszne, taką naprawdę najbrutalniejszą naszą codzienność i takie okropne, zohydzone, współczesne człowieczeństwo. Prawdziwie niestety bardzo, bo dotyka spraw, które nas otaczają, każdego z nas na co dzień i staramy się ich nie zauważać, bo gdybyśmy się im blisko przyglądali, to pewnie byśmy zwariowali. I on tego nigdy nie ubierał w żadne falbanki, wręcz przeciwnie. To było podane, tak jak na przykład Kresuwik, Dom Róży, czy Kołysanka Lew Wisielca. To były książki, które się czytały i człowiek miał ochotę się rozryczeć, albo wręcz ryczał. Mimo tego, że to były rzeczy straszne, to z drugiej strony one były podane w tak dobry literacko i poruszający sposób, że wydawały się w tej ohydzie piękne.
Klimko-Dobrzanieckki, tak jak miał, uważam, że świetny start, tym dyptykiem Dom Róży Krysówik, potem Kołysanką dla Wisielca, potem nagle stał się autorem mocno nierównym. Mi się wydaje, że on wydaje za dużo, jest jego jakiś taki troszeczkę przesyt. Mógłby równie dobrze wydawać co drugą książkę, tak mi się wydaje. Tak jak Samotność nam się nie podobała, a Zostawić Islandię nam się bardzo podobało. To teraz jest kolejna słabsza pozycja.
Ja mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy on pisze z potrzeby pisania, z potrzeby opowiedzenia jakiejś historii, to kocha swojego bohatera. I wtedy nawet jak ten bohater jest beznadziejny, okrutny, nieudolny, wulgarny, jakikolwiek on nie był, my go lubimy za to, że on jest prawdziwy, on jest mięsisty. My go czujemy, tego bohatera. My, nawet jeżeli on zabija, to my rozumiemy, dlaczego on zabija, ponieważ on jest tak opisany, że my w pewnym sensie mówimy, w sumie to mógłbym być ja, albo to mógłby być mój brat, mój kumpel, moja matka. Nawet jeżeli to są postacie, które nie są tam, te postacie nigdy nie są transparentne, ani dobre, ani oczywiste. Ale mam wrażenie, że z Klimko się stało coś złego z biegiem czasu, bo mam wrażenie, że on tych swoich bohaterów przestał lubić. Ja mam takie poczucie, że to jest głęboki cynizm, bo czytasz to pierwsze opowiadanie i tak naprawdę ci bohaterowie po prostu, mam wrażenie, że nie mają w sobie czegoś, co ja nazywam elegancją bytowania, najmniejszej. Zresztą wielu bohaterów współczesnej literatury nie ma, bo po prostu taki mamy świat. Bo co odróżnia zło od dobra najczęściej, to że zło nawet jak jest złem, a zmierza ku temu, żeby stać się dobrem, to my już go rozumiemy, bo myślimy sobie, kurczę, no postąpił źle, ale próbuje coś z tym zrobić, ale mu nie wychodzi. A tutaj ci bohaterowie, oni są tak obrzydliwie pogodzeni z tym, że jest jak jest. I to jest wszystko takie prostackie, bym powiedziała wręcz. To jest wszystko takie oczywiste i wulgarne, bo już moment, kiedy bohater się, za przeproszenie, spuszcza na urnę swojej matki, robi to dla czystej przyjemności tego, żeby po prostu kobiety, które go otaczają, wreszcie nie mogły go osądzić i wreszcie nie miały nad nim władzy, to moim zdaniem jest to właściwie taka literacka pornografia, która niczemu nie służy, bo to jest coś takiego, jakby ten autor był takim dużym chłopcem, który po 40 nagle postanowił się zbuntować i pokazać, tak, ja wam wszystkim teraz pokażę faka i będę sobie pisał tak, żeby czytelnicy się dobrze bawili, żeby był skandal, żeby wszyscy o mnie pisali, żebym żebym wydawał 2 książki rocznie, żebym był z tego bogaty, jest fajnie.
No, właśnie mi się tak wydaje, że to co mówiłaś, że Klimko się pogubił, albo nie wiem, albo stwierdza, że lubi wydawać książki i lubi robić to często.
Lubi pieniądze.
I lubi jakieś pieniądze właśnie z zaliczek. Chociaż tak naprawdę on nie jest jakimś super, hiper popularnym
autorem
w Polsce.
Ale jest tłumaczony na wiele języków za granicą i chyba poszedł w taką trochę ślepą pułapkę, że im mocniej o czymś mówi, im bardziej jest to takie kontrowersyjne. Chociaż dla mnie osobiście to nie jest kontrowersyjne. Dla mnie jest po prostu, robi się to w pewnym momencie nudne i ohydne. Po prostu nic więcej. To nie jest kontrowersja. Ale mam wrażenie, że on poszedł właśnie w coś takiego, że jeżeli idziemy w tym kierunku, to będą mnie tłumaczyć, będą mnie wydawać, bo jestem mocnym autorem, bo poruszam tematy, których inni się boją, bo mówię rzeczy wprost. Ale to jest taka tania droga.
Kiedy wrócił do hotelu, położył się na łóżku i bezmyślnie patrzył w sufit. Łóżko było niewygodne, z materaca wystawały sprężyny, ale trwało bez ruchu, póki nie zadzwonił telefon. Słuchaj, wszystko załatwiłam. Pogrzeb za 5 dni. Za 5 dni? Jutro kremujemy mamę. Co zrobimy z urną? To całe 4 dni. Wierz mi, wcześniej się nie da. Urnę przywieziesz do nas, postoi u nas te kilka dni. W sumie racja. Pomyślałam też, że moglibyśmy u nas w mieszkaniu zorganizować coś na kształt stypy. Wiesz, zanim pochowamy mamę, moglibyśmy się wszyscy u nas spotkać. Wszyscy? Ty, ja i te dwie byłe. Myślę, że to dobry pomysł. Zły. Daj spokój, zebra. One były z nią blisko. Należy się im, nam też. Nam? Moglibyście po latach tak na spokojnie pogadać. Ja bym je chętnie poznała. Nie wiesz, co mówisz. Bredzisz. Słuchaj, ja wiem, że jest ci teraz ciężko. Widziałem się z ojcem. I co? Powiedziałem, że nasram na jego grób. Poważnie? Tak. Ściemniasz. Poważnie. I co on na to? Nic. Aha. Jak nie chcesz tego sam zrobić, to ja to zrobię. Prześlij mi tylko numery telefonów do pierwszej i do drugiej. Mógłbyś coś ugotować, byłoby świetnie. Upadłaś na głowę? W co ty chcesz mnie wciągnąć? Zebra, jesteś w porządku. To normalne po takim zajściu. Ale jak wstaniesz rano i jeszcze raz przemyślisz całą sprawę, to przyznasz mi rację. Wyślij mi te numery telefonów. Pomyślę. No i już się z tobą inaczej rozmawia. Długo nie mógł zasnąć. Łaził po pokoju z kąta w kąt, odpalał papierosa od papierosa. Kiedy skończył całą paczkę, nie wiedział, co począć z rękami. Rozebrał się i poszedł pod prysznic. Próbował się masturbować, ale nic z tego nie wychodziło, bo do głowy przyszła mu matka i ten dzień, w którym przyłapała go na trzepaniu kapucyna. Nie ma niczego okropniejszego w życiu młodego chłopaka niż wpadka z ptakiem w ręku przed własną matką. Wytarł się i położył do łóżka. Zanim zasnął, wysłał SMS-em numery telefonów. Po chwili otrzymał wiadomość: jesteś odważny.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowali Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!